Lekcja siódma. 12 sierpnia. Droga do wiary. Tekst pamięciowy. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. List do Galatów 3:22. Gołębie domowe od dawna są znane z tego, że potrafią przelecieć setki kilometrów i bezbłędnie trafić do domu. Jednak nawet najlepsze gołębie czasami popadają w dezorientację i nie docierają do celu. Najtragiczniejsze zdarzenie tego rodzaju nastąpiło w Anglii, gdy około 55 tysięcy tych ptaków nie powróciło do swoich gołębników. Chyba większość z nas doświadczyła tego, że poczucie dezorientacji czy zagubienia nie jest przyjemne. Napełnia nas ono lękiem i niepokojem, a czasami może prowadzić nawet do paniki. Podobnie jest w sprawach duchowych. Nawet po przyjęciu Chrystusa możemy poczuć się zagubieni czy zdezorientowani, odejść od Zbawiciela i nie powrócić do Niego. Jednak dobra nowina jest taka, że Bóg nie pozostawił nas samych. Oznaczył dla nas drogę wiary objawioną w Ewangelii. A droga ta obejmuje także Jego prawo. Wielu ludzi stara się oddzielić prawo od Ewangelii. Niektórzy nawet widzą sprzeczność między nimi. Taki pogląd jest nie tylko błędny, ale może być tragiczny w skutkach. Bez prawa nie mielibyśmy Ewangelii. Tak naprawdę trudno jest pojąć Ewangelię bez prawa. Niedziela, 6 sierpnia. Prawo i obietnica. Więc prawo jest przeciw obietnicom Boga? List do Galatów 3:21. Nowa Biblia Gdańska. Wiedząc, że jego argumenty mogą zostać użyte przez jego przeciwników do twierdzenia, że zaniża on wartość prawa albo że podkreślając pierwszeństwo Bożych obietnic, w zakamuflowany sposób usiłuje obalić prawa Mojżesza i Torę, Paweł zadaje pytanie, jakie ludzie ci zadawali sobie w myślach, czy więc prawo jest przeciw obietnicom Bożym? Paweł odpowiada na to w sposób stanowczy przecząco. Taka sytuacja jest niemożliwa, gdyż Bóg nie przeciwstawia się samemu sobie. Bóg dał zarówno obietnicę, jak i prawo. Prawo nie jest przeciwne obietnicy. Prawo i obietnica mają po prostu różne role i funkcje w Bożym planie zbawienia. Jakie błędne pojęcie o roli prawa mieli przeciwnicy Pawła? Porównaj list do Galatów 3:21. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Trzecia Księga Mojżeszowa 18:5. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Piąta Księga Mojżeszowa 6:24. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. Ci ludzie wierzyli, że prawo było w stanie dać im duchowe życie. Ich poglądy wynikały przypuszczalnie z błędnej interpretacji starotestamentowych wersetów takich jak trzecia Księga Mojżeszowa 18:5 i piąta Księga Mojżeszowa 6:24, gdzie prawo jest przedstawione jako regulator sposobu życia tych, którzy trwają w przymierzu z Bogiem. Prawo reguluje życie w ramach przymierza, ale oni doszli do wniosku, że prawo jest źródłem więzi człowieka z Bogiem. Jednak Biblia wyraźnie mówi, że zdolność obdarzania życiem należy wyłącznie do Boga i Jego Ducha. Zobacz druga Księga Królewska 5:7. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. Nechem 9:6. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. Ewangelia Jana 5:21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. List do Rzymian 4, 17. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Prawo nie może nikogo ożywić duchowo. Nie znaczy to jednak, że prawo jest przeciwne Bożej obietnicy. Starając się dowieść niezdolności prawa do obdarzania życiem, Paweł napisał w list do Galatów 3:22, pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. W list do Rzymian 3:9-19 Paweł cytuje szereg wypowiedzi ze Starego Testamentu, by wykazać, jak źli jesteśmy. Teksty te nie są połączone w przypadkowy sposób. Paweł zaczyna od istoty problemu grzechu, egoistycznej postawy dominującej w ludzkim sercu, a następnie przechodzi do wersetów, które opisują wszechobecność grzechu i powszechność jego występowania. Do czego Paweł zmierza? Z uwagi na rozmiary grzechu i ograniczenia dotyczące prawa, obietnica życia wiecznego może się stać naszym udziałem jedynie dzięki wierności Chrystusa w naszym imieniu. Oto kolejna wielka prawda, która napędzała reformację protestancką. Choć prawo nie może nas zbawić, jakie wielkie dobrodziejstwa wynikają z jego przestrzegania? Jakie praktyczne dobro staje się naszym udziałem dzięki posłuszeństwu prawu Bożemu? Poniedziałek. 7 sierpnia. Trzymani pod strażą prawa. W list do Galatów 3:23 Paweł napisał, że do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa Biblia tysiąclecia. Podmiot domyślny Paweł odnosi do wierzących narodowości żydowskiej w zborach w Galacji. Oni to znali prawo i to do nich szczególnie zwraca się Paweł, począwszy od list do Galatów 2:15. Możemy to zauważyć w przeciwstawieniu między my w list do Galatów 3:23, a wy w list do Galatów 3:26. W list do Galatów 3:23 czytamy, zanim przyszła wiara, ale w greckim oryginale dosłownie wrażenie to brzmi następująco, zanim przyszła ta wiara. Ponieważ Paweł porównuje miejsce prawa przed i po Chrystusie, zobacz list do Galatów 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Ta wiara najprawdopodobniej odnosi się do naszej wiary, a nie do wiary chrześcijańskiej w ogólności. Paweł napisał, że przed przyjściem Chrystusa Izraelici byli trzymani pod strażą prawa. Co miał na myśli, pisząc o straży prawa? Porównaj list do Galatów 3:22-23. Lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. List do Rzymian 6:14-15. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Pierwszy list do Koryntian 9:20. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. List do Galatów 4:4-5:21. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? List do Galatów 5:18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Paweł używa różnych form wyrażenia pod zakonem prawem 12-krotnie w swoich listach. 1. Pod zakonem prawem może oznaczać pozostawanie w mocy czy pod karą ze strony prawa. Przeciwnicy Pawła w Galacji starali się przez posłuszeństwo uzyskać życiodajną sprawiedliwość. Jednak, jak już wyjaśnił Paweł, jest to niemożliwe. Zobacz list do Galatów 3:21-22. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Gdyż bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie być posłuszni prawu. Paweł wskaże później, że pragnący być pod zakonem prawem Galatowie tym samym odrzucali Chrystusa. Zobacz list do Galatów 5:2-4. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. 2. Pod zakonem prawem może oznaczać pozostawanie pod potępieniem prawa, zobacz list do Rzymian 6:14-15. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Ponieważ prawo nie może dokonać zadośćuczynienia za grzech, pogwałcenie jego wymagań ostatecznie prowadzi do potępienia. Ten stan dotyczy wszystkich ludzi. Prawo działa jak nadzorca więzienny trzymający pod strażą wszystkich, którzy je pogwałcili i ściągnęli na siebie wyrok śmierci. Jak zauważymy w jutrzejszej części lekcji, użycie słowa straż, zobacz list do Galatów 3:23, wskazuje, że tak właśnie Paweł rozumie wrażenie pod zakonem prawem w tym fragmencie listu. Podobne greckie słowo nomos, zazwyczaj tłumaczone pod zakonem prawem, dosłownie oznacza w prawie lub zgodny z prawem. Zobacz pierwszy list do Koryntian 9:21, Biblia interlinearna i odnosi się do życia w ramach wymagań prawa przez więź z Chrystusem. Przez uczynki prawa, to znaczy usiłowanie zachowywania prawa bez Chrystusa, nie można osiągnąć usprawiedliwienia, gdyż jedynie ci, którzy są sprawiedliwi przez wiarę, będą żyć. Zobacz list do Galatów 3:11. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ta prawda nie unieważnia prawa, a jedynie wskazuje, że prawo nie może dać nam życia wiecznego. Na to jest już o wiele za późno. Wtorek. 8 sierpnia. Prawo jako nasza straż. Paweł stawia dwa zasadnicze wnioski dotyczące prawa. 1. Prawo nie unieważnia ani nie obala Bożej obietnicy złożonej Abrahamowi i 2. Nie jest przeciwne obietnicy. Zatem jaką rolę odgrywa prawo? Paweł napisał, że zostało ono dodane z powodu przestępstw. Apostoł rozszerza to pojęcie, posługując się trzema różnymi słowami w powiązaniu z prawem: trzymani, zamknięci i wychowawca. Przeczytaj uważnie i z modlitwą list do Galatów 3:19-24. Co Paweł mówi o prawie? List do Galatów 3:19-24. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Większość współczesnych przekładów oddaje stwierdzenie Pawła o prawie w list do Galatów 3:19 w kategoriach zdecydowanie negatywnych. Ale grecki oryginał nie jest taki jednostronny. Greckie słowo przetłumaczone jako straż dosłownie oznacza ochronę. Choć może być użyte w sensie negatywnym jako utrzymywanie w poddaństwie czy pilnowanie, to w Nowym Testamencie zazwyczaj ma bardziej pozytywny sens jako chronienie czy strzeżenie. To samo dotyczy słowa przetłumaczonego jako zamknięcie. Można je tłumaczyć jako zamknięcie, zagarnięcie czy poddanie w niewolę. Jak wskazują te przykłady, w zależności od kontekstu słowo to może mieć albo pozytywne, albo negatywne znaczenie. Jakie dobrodziejstwa prawo, moralne i ceremonialne, niosło Izraelitom? Zobacz list do Rzymian 3:1-2. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Piąta Księga Mojżeszowa 7:12-24. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg Twój, dochowa Ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój moszcz i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miot Twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać Twoim ojcom. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u Ciebie, ani wśród Twojego bydła. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do Ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan, Bóg Twój, Tobie daje. Nie pofolguje im Twoje oko. Nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem. Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić? Nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan, Bóg Twój, uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi, te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg Twój, wyprowadził Cię. Tak uczyni Pan, Bóg Twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz. Ześle też Pan, Bóg Twój, na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy przed Tobą się ukryli. Nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg Twój, jest pośród Ciebie, Bóg wielki i straszny. Lecz Pan, Bóg Twój, będzie wypędzał te narody przed Tobą po trosze. Nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko Tobie. Pan, Bóg Twój, wydaje Tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, aż zostaną wytępione. Wyda też w Twoje ręce ich królów, a Ty wymarzesz ich imię pod niebem. Nikt się nie ostoi przed Tobą, aż ich wytępisz. Trzecia Księga Mojżeszowa 18:20-30. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego, Jam jest Pan. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tu bylec. Ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz. Choć Paweł czasami wypowiadał się o prawie w negatywny sposób, zobacz list do Rzymian 7:6. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. List do Galatów 2:19. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. To jednak podkreślał także dużo pozytywnych cech prawa. Zobacz list do Rzymian 7:12-14. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. List do Rzymian 8:3-4. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. List do Rzymian 13:8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Prawo nie było przekleństwem narzuconym Izraelitom przez Boga. Przeciwnie, miało być błogosławieństwem. Choć system ofiarny opisany w prawie nie mógł doprowadzić do rzeczywistego usunięcia grzechu, to jednak wskazywał na obiecanego Mesjasza, który mógł to uczynić, a przepisy prawa kierujące ludzkim postępowaniem chroniły Izraelitów od wielu występków, jakie były plagą innych starożytnych cywilizacji. W świetle pozytywnych komentarzy Pawła o prawie błędem byłoby rozumieć jego stwierdzenia w liście do Galatów w zupełnie negatywny sposób. Pomyśl o czymś dobrym, co można wykorzystać w zły sposób. Na przykład lekarstwo wymyślone po to, by leczyło z choroby, może być przez niektórych wykorzystywane jako narkotyk. Jakie przykłady tego zjawiska zauważyłeś w swoim życiu? Jak nasza świadomość tego, że coś, co jest dobre, może zostać źle wykorzystane, pomaga nam zrozumieć, jaką myśl Paweł chciał tutaj wyrazić. Środa, 9 sierpnia. Prawo jako nasz wychowawca. W list do Galatów 3:23 Paweł opisuje prawo jako czynnik, który chroni i strzeże. Do czego porównuje prawo w list do Galatów 3:24 i co to oznacza? List do Galatów 3:23-24. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Greckie słowo przetłumaczone jako przewodnik, Biblia Warszawska, to paidagogos. Inne przekłady oddają je następująco, wychowawca, Biblia Tysiąclecia, pedagog, Biblia Gdańska, nauczyciel, Nowa Biblia Gdańska i opiekun, Biblia Remigiusza Popowskiego, ale żadne z tych słów nie oddaje w pełni jego znaczenia. W rzymskiej kulturze paidagogos był niewolnikiem, który miał władzę nad synami pana od czasu, gdy skończyli 6 lub 7 lat, aż do osiągnięcia dojrzałości. Obok troszczenia się o fizyczne potrzeby swoich podopiecznych, takie jak przygotowanie dla nich kąpieli, posiłków i odzieży oraz strzeżenie ich przed niebezpieczeństwami, paidagogos pilnował także, by synowie pana uczęszczali do szkoły i odrabiali lekcje. Ponadto miał ich nie tylko uczyć moralnych cnót, ale także zadbać o to, by je praktykowali. Choć niektórzy pedagodzy z pewnością byli uprzejmi i cieszyli się szczerą sympatią swoich podopiecznych, to jednak w starożytnej literaturze dominują opisy pedagogów jako stosujących surową dyscyplinę. Wymuszali oni posłuszeństwo nie tylko szorstkim traktowaniem i napominaniem, ale także karą chłosty. Porównanie przez Pawła prawa do pedagoga rzuca światło na jego zrozumienie roli prawa. Prawo zostało dodane, by wskazywało grzech i dostarczało pouczeń. Z samej natury tego zadania wynika, że prawo ma także negatywny aspekt, a to dlatego, iż gani nas i potępia jako grzeszników. Ale nawet ten negatywny aspekt jest wykorzystywany przez Boga dla naszego dobra, gdyż potępienie, jakie wskazuje nam prawo, kieruje nas ku Chrystusowi. Tak więc prawo i Ewangelia nie są ze sobą sprzeczne. Bóg zaplanował, by działały wspólnie dla naszego zbawienia. W tym fragmencie Pisma Świętego Duch Święty za pośrednictwem apostoła mówi szczególnie o prawie moralnym. Prawo objawia grzech. Sprawia, że odczuwamy potrzebę Chrystusa oraz zwracamy się do Niego po przebaczenie i pokój przez wykazywanie skruchy względem Boga i wiary wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy ostatnio przykładałeś miarę prawa Bożego do swoich czynów, słów i myśli? Uczyń to teraz, porównując je nie tylko z literą prawa, ale także z Jego duchem. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:28. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. List do Rzymian 7:6. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jak wyglądasz w tym porównaniu? Jak twoja odpowiedź objaśnia to, co Paweł chciał wyłożyć w liście do Galatów? Czwartek, 10 sierpnia. Prawo a wierzący. Zobacz list do Galatów 3:25. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Wielu interpretuje stwierdzenie Pawła w list do Galatów 3:25 jako zdecydowane odrzucenie prawa. Jednak taka interpretacja wydaje się zupełnie bezsensowna w świetle pozytywnych poglądów Pawła wyrażanych w innych fragmentach jego listów. Zatem co Paweł ma na myśli? Po pierwsze, nie jesteśmy już pod potępieniem prawa. Zobacz list do Rzymian 8:3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Jako wierzący należymy do Chrystusa. Należąc do Niego, mamy przywilej żyć w mocy Jego łaski. Zobacz list do Rzymian 6:14-15. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Będąc pod Jego łaską, zostajemy wyzwoleni, a Chrystus może wówczas działać w nas. Dzięki temu możemy całym sercem służyć Chrystusowi, bez lęku przed potępieniem za ewentualne błędy, jakie mogą się nam przytrafić. Na tym polega prawdziwa wolność w Ewangelii, zdecydowanie inna od tego, co niektórzy ludzie nazywają wolnością w Chrystusie, rzekomego zwolnienia z zachowywania prawa. Nieposłuszeństwo prawu jest grzechem, a grzech jest daleki od wolności. Zobacz Ewangelia Jana 8:34. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Przeczytaj list do Rzymian 8:1-3. Co to znaczy, że nie jesteśmy już pod potępieniem prawa? Jak ta wspaniała prawda wpływa na nasz sposób życia? List do Rzymian 8:1-3. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Dzięki przebaczeniu ofiarowanemu nam w Chrystusie nasz status wobec prawa jest teraz inny. Jesteśmy powołani do życia, jakie podoba się Jemu. Zobacz pierwszy list do Tesaloniczan 4:1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. A Paweł nazywa takie życie postępowaniem według ducha. Zobacz list do Galatów 5:18. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Nie znaczy to, że prawo moralne już nie obowiązuje, bo coś takiego nigdy nie nastąpi. Jak miałoby to się stać, skoro oczywiste jest, że to właśnie prawo moralne określa, czym jest grzech, a ponadto prawo moralne zostaje wpisane w nasze serce? Ponieważ prawo jest kopią charakteru Boga, będąc posłuszni prawu, po prostu odzwierciedlamy charakter Boga. Ponadto zachowujemy nie tylko zbiór zasad, ale naśladujemy przykład Jezusa, który czyni dla nas to, czego prawo uczynić nie może, wypełnia prawo w nas. Zobacz list do Hebrajczyków 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Czyli sprawia, że słuszne żądania prawa mogą się w nas wypełnić. To znaczy, że przez naszą więź z Jezusem mamy moc, by być posłusznymi prawu jak nigdy przedtem. Przeczytaj list do Rzymian 8:4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Co Paweł mówi w tym wersecie? Jak ta obietnica spełnia się w twoim życiu? Jednocześnie, pomimo wszelkich pozytywnych zmian, jakich doświadczasz, dlaczego zbawienie musi być zawsze oparte na tym, co Chrystus czyni dla nas, i na niczym innym? Piątek, 11 sierpnia. Do dalszego studium. Kierowano do mnie pytania dotyczące prawa w liście do Galatów, które prawo jest przewodnikiem prowadzącym nas do Chrystusa? Odpowiadam, zarówno ceremonialne, jak i moralne przepisy 10 przykazań. Chrystus był fundamentem całej żydowskiej ekonomii, zbawienia. Śmierć Abla była rezultatem tego, że Kain odmówił przyjęcia Bożego planu w szkole posłuszeństwa, aby być zbawionym przez krew Jezusa Chrystusa, jaka była przedstawiana przez dary ofiarne wskazujące na Chrystusa. Kain odmówił przelania krwi, symbolizującej krew Chrystusa, która miała być przelana za świat. Cała ta ceremonia była przygotowana przez Boga, a Chrystus stał się podstawą całego systemu. Jest to początek jej dzieła jako przewodnika prowadzącego grzeszne ludzkie istoty do uznania Chrystusa, fundamentu całej żydowskiej ekonomii, zbawienia. Wszyscy, którzy wypełniali służbę związaną ze świątynią, byli nieustannie nauczani o interwencji Chrystusa na rzecz ludzkiej rasy. Służba ta została zaplanowana w celu wzbudzenia w każdym sercu miłości do prawa Boga, które jest prawem Jego Królestwa. Na prawo 10 przykazań nie należy patrzeć tak bardzo od strony zakazującej, co od strony miłosierdzia. Jego zakazy są niezawodną gwarancją szczęścia w posłuszeństwie. Gdy jest ono przyjęte w Chrystusie, wprowadza w nas czystość charakteru, która przyniesie nam radość przez nieskończone wieki. Dla posłusznych jest ono murem ochronnym. Pytania do dyskusji. 1. Często zmagamy się z tym, jak pokonać grzech w naszym życiu. Jaką obietnicę podaje nam Biblia w kwestii zwycięstwa nad grzechem? Jak możemy się upewnić, że ta obietnica spełni się w naszym przypadku? Jednocześnie dlaczego musimy się upewnić, że nadzieję zbawienia będziemy pokładać nie w zwycięstwach, które odnosimy, ale w zwycięstwie, które Chrystus odniósł za nas? 2. Często słyszymy chrześcijan twierdzących, że prawo zostało unieważnione. Oczywiście ci sami chrześcijanie wypowiadają się przeciwko grzechowi, co oznacza, że tak naprawdę nie wierzą w to, że prawo zostało unieważnione. Co właściwie mają na myśli, gdy mówią o unieważnieniu prawa Bożego? W kontekście którego z przykazań najczęściej słyszymy twierdzenie o unieważnieniu prawa, podsumowanie prawo zostało dane, by wskazać grzesznikom, że potrzebują Chrystusa. Jako strażnik dostarcza ono instrukcji o Bogu i ochrony przed złem, ale jako wychowawca wskazuje także naszą grzeszność i uświadamia grożące nam potępienie. Chrystus wyzwala nas z potępienia przez prawo i wpisuje swoje prawo w nasze serce,